Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Nowy rzeczniczka prasowy ukraińskich wojsk terytorialnych.
Sława Ukrainie!
A ile dzieł sztuki Ty zniszczyłeś, by ratować klimat? Na Światowych Dniach Młodzieży oprócz księdza DJ-a byli również inni rekolekcjoniści. Raper odrzucił 9 milionów dolarów, ponieważ nie chciał sobie wstrzyknąć kryzysu klimatycznego w ramię. Poruszająca historia chłopaka zwiedzionego ideologią. Odporność na ideologię gender nie czyni Afryki odporną na marksizm. Ewangelizacja przez mycie kibelków na przystanku Woodstock. Czy krytyka śpiewania podczas mszy "Podajmy sobie ręce" czyni mnie złośliwym? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Od samego początku był tutaj problem z zarabianiem na reklamach i dlatego cała ta praca rozwinęła się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby program Sprawki Okiem Katolika się rozwijał i chciałby wesprzeć nasz zespół najmniejszą chociaż kwotą, zostać patronem tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. I jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Ukraina. You can be transgender and still serve in the military with no problem. Slava Ukraini. Ukraińskie wojska obrony terytorialnej mają nowego rzecznika prasowego. Jest nim pochodzący z Nevady 46-letni amerykański dziennikarz, podający się za kobietę i przedstawiający jako Sara Ashton Cirillo. Pani Sara przybył do Kijowa w marcu 2022 roku. Początkowo pracował jako reporter wojenny, relacjonujący wydarzenia wojenne dla magazynu LGBTQ Nation, gdzie poruszał przede wszystkim rolę osób z tego środowiska w wojennych starciach. Po kilku tygodniach zaciągnął się do ukraińskiej armii. W rozmowie z Newsweekiem powiedział: będąc na Ukrainie przez prawie 520 dni, pełniąc różne funkcje, zarówno cywilne, jak i wojskowe, bardziej niż cokolwiek innego doceniłem siłę i odporność narodu ukraińskiego. Do you know the difference between us? Czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy nami a nimi? Poza tym, że my walczymy pod tą flagą o wolność w imieniu ludu ukraińskiego, a Rosjanie walczą o tyranię i dyktaturę. Różnica jest bardzo prosta. My jesteśmy ludźmi, a ci z pewnością nie są. Żeby będąc obcokrajowcem zostać rzecznikiem prasowym wojska w trakcie wojny, trzeba być najprawdopodobniej jakimś bardzo, bardzo kompetentnym człowiekiem. Co może charakteryzować tego pana, tą panią? To musi być jakiś naprawdę niecodzienny wyróżnik. Pomyślmy, co to może być? Jestem pod wielkim wrażeniem tej osoby. To musi być ktoś bardzo obeznany z tematyką wojenną, jak również jeżeli chodzi o komunikację z mediami. Żeby pokonać wszystkich kontrkandydatów ukraińskich po prostu, którzy rozmawiają po ukraińsku, przyjechać na Ukrainę z tak odległego kraju jak Stany Zjednoczone, tak też zupełnie odległego kulturowo, i zostać rzecznikiem prasowym Wojsk Obrony Terytorialnej. No niesamowita historia. Natomiast czy jakąś rolę tutaj mógł odegrać fakt, że administracja Joe Bidena jest globalistycznie, neomarksistowsko-satanistycznie zboczona i że teraz jak wysyła miliardy dolarów na Ukrainę i to dolarów, z których zdaje się Ukraińcy nie bardzo muszą się przed społeczeństwem amerykańskim rozliczać. Nie za bardzo tam przynajmniej Amerykanie wiedzą, na co niektóre z tych pieniędzy idą. Czy to mogło mieć jakiś wpływ na wybór akurat tej osoby? Nie wiem. Nie chcę na ten temat spekulować. Być może rzeczywiście poszło tylko o talent. To może tyle, jeżeli chodzi o komentarz do sprawy nowego rzecznika prasowego Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy. Wracamy do naszej wycieczki po globie, lecimy w drugie miejsce, natomiast zanim to zrobimy, chciałbym zachęcić do zasubskrybowania tego kanału. Być może zdjęło komuś subskrypcję, to się czasami zdarza, a być może jesteś kimś, kto jeszcze tego kanału nie subskrybuje, więc jeżeli masz chęć, zasubskrybuj ten kanał i włącz dzwoneczek obok, wtedy będziesz powiadamiany o nowych filmach. I również jeżeli w jakimkolwiek momencie oglądania tego odcinka uznacie, że ma to jakieś znamiona sensu, co tutaj mówię, to proszę o naciśnięcie łapki w górę pod tym filmem. To chyba czyni pana algorytma bardziej zadowolonym z tej mojej pracy. Może tyle. Teraz lecimy w kolejne miejsce w naszej wycieczce po globie. Szkocja. Dwóch ekoterrorystów z organizacji This is Rigged, czyli to jest ustawione, zniszczyło portret brytyjskiego monarchy Karola III w Szkockiej Galerii Narodowej w Edynburgu. Na portrecie namalowali wisielczą pętlę oraz hasło Lud jest potężniejszy niż pan. Jeden z nich zagroził. Jeśli chcemy przyszłości, jeśli szkocki rząd chce, aby młodzi ludzie mieli przyszłość, muszą sprzeciwić się wszystkim nowym koncesjom na ropę i gaz. Dopóki to się nie stanie, będziemy nadal atakować szkocki rząd. Z kolei jego bardzo dzielny towarzysz nawiązał do fali upałów, których efekty zarówno ja, jak i prawdopodobnie ty, mój drogi słuchaczu, odczuwamy w ostatnich tygodniach. W Portugalii jest teraz 40 stopni w cieniu. Przechodzimy przez nieznośny upał, a będzie tylko gorzej. Policja poinformowała, że sprawcy wandalizmu, 21 i 28-latek, zostali aresztowani w godzinę po swojej akcji. Pytanie, czy nie mamy tutaj odrobinę do czynienia z kolejnym zapętleniem lewicowej ideologii? Po raz kolejny ofiarą wandalizmu jest wizerunek Karola III. W październiku roku 2022, jakże dzielni ekoterroryści wepchnęli tort na twarz jego figury woskowej w Muzeum Madame Tussauds w Londynie. Zarówno figura woskowa, jak i obraz Karola III musiały być bardzo zdziwione, ponieważ osoba, którą ukazują, jest znanym obrońcą środowiska i orędownikiem walki z tak zwanymi zmianami klimatycznymi. Ludzie o poglądach zbliżonych do moich na cały ten kryzys klimatyczny patrzą w ten sposób, że to jest jedynie narzędzie do wprowadzania rewolucji neomarksistowskiej oraz również do robienia niesamowitych pieniędzy dla ludzi, którzy są jakoś tam zaangażowani w ratowanie klimatu. Natomiast ludzie o poglądach przeciwnych zdają się mówić, że my jesteśmy ciemnogrodem, tutaj chodzi o klimat, świat się kończy, jest naprawdę, naprawdę źle. Drzewka już nie mają czym oddychać, czy tam powiedzmy na pewno ludzie, ptaszki, problemy są. Niedawno widziałem taką sondę robioną wśród młodych ludzi w Stanach. Pytano ich, jak myślą, ile jeszcze czasu zostało naszej planecie, i niektórzy z nich przyznawali się nie tylko do przekonania, że tam z 5-4 lata, ale również do problemów anxiety z tego powodu, czyli stanów lękowych z powodu zmian klimatycznych. I teraz kto ma rację? Czy człowiek i jego działania wpływają na klimat i czy rzeczywiście coś złego dzieje się teraz z klimatem, to ludzie o moich poglądach tego nawet nie rozstrzygają. Ja tylko wiem, że jeżeli naprawdę coś złego miałoby się dziać z klimatem i ludzie by już mieli taką wiedzę, no to trzeba by powołać jakieś komitety do tego, które są komitety czy jakieś ciała, które są zupełnie wolne od lobbystów, od interesów i wtedy może ja bym ich słuchał. Jeżeli takim powiedzmy prorokiem zagrożenia klimatycznego są ludzie, którzy wykorzystują to rzekome zagrożenie do swoich celów, zarówno biznesowych, jak i ideologicznych, to wtedy ja tych osób nie słucham. Niezależnie od tego, czy świat się kończy, to znaczy, że naprawdę już niedługo ptaszki będą spadać, my będziemy się dusić, w co nie wierzę. Natomiast nawet jeżeli działalność człowieka trwale zmienia klimat, to i tak nie poradzimy sobie z tym problemem, jakby słuchając ślepo ideologów, którzy przy tym robią wielką kasę i realizują właśnie swoje postępy ideologiczne. Natomiast z drugiej strony jest taki pan, nazywa się Wiech. Ja zupełnie nie wiem, czy on prowadzi konto satyryczne na Twitterze, czy to naprawdę on tak tutaj oświeca polskie społeczeństwo na temat zmian klimatycznych. Natomiast często z drugiej strony mówi się, że to jest ciemnogród, że my jesteśmy ciemnogrodem. Naprawdę chodzi o klimat, a nie o żadne tam rewolucje neomarksistowskie. Tymczasem dzielni aktywiści klimatyczni...
Lud jest potężniejszy niż pan.
Lud jest potężniejszy niż pan. To bardziej przypomina jakiś taki postulat klimatyczny? Czy to bardziej przypomina rewolucję bolszewicką? No to już zostawię panu Wiechowi do rozstrzygnięcia. Natomiast to, że ci młodzi ludzie piszą takie hasła, to jest dla mnie, no powiem szczerze, może nie szokujące, ale zastanawiające. Czy to jest brawura? Czyli oni wiedzą jakby, że nie muszą się w ogóle kryć, że tutaj tak naprawdę chodzi o marksizm, a nie o żaden klimat. Czy też głupota i że oni nie wiedzą, jakby sami nie wiedzą, co piszą, skąd takie hasełka się biorą. Lud jest potężniejszy niż pan. Więc nawet jeżeli tutaj wykazują się jakąś powiedzmy ignorancją, że nie doceniam zagrożenia, naprawdę klimat finito, a ja sobie tutaj spokojnie oddycham, nie wiedząc nawet, że się duszę,
to nawet jeżeli tak jest, to troszkę jakby mój sceptycyzm jest podkręcony faktem, że pani Greta Thunberg na przykład ponad 5 lat temu pisała, że zostało nam 5 lat i finito. Teraz tego tweeta zdejmują po prostu, jakby nigdy nic wcale tego nie było. Któryś tam ten John Kerry mówił, to mówił chyba w 2009 roku, że za kilka lat koniec, w ogóle nie będzie już żadnych lodowców na świecie czy coś takiego. Teraz mamy teoretycznie falę upałów. Ja tak naprawdę chyba wczoraj po raz pierwszy wieczorem sobie chodziłem bez bluzy. Mamy falę upałów, z której sobie nawet nie zdajemy sprawy i świat płonie, więc słuchając tego wszystkiego i widząc, jak dzielni aktywiści klimatyczni piszą hasełka, takie wprost już marksistowskie, na razie wybieram w ogóle nie słuchać ideologów klimatycznych. I nawet jeżeli człowiek rzeczywiście nabroił i trochę za bardzo tam te fabryki czy coś, to i tak nie poradzimy sobie z tym, pozwalając się komuś, nie wiem jak to ująć, kompletnie zniewalać przez jakieś bzdurne, no bo wymierne koszty. Niedługo będziemy wszyscy badać jakieś emisyjności naszych własnych budynków. Będziemy chyba nie mogli ogrzewać gazem za jakiś czas. To są ewidentnie wszystko narzędzia opresji i narzędzia kontroli, narzędzia kontrolujące społeczeństwo, zniewalające społeczeństwo. Więc nie wiem, czy lepiej mieć tyranów, którzy będą nas zniewalać, czy lepiej jest jednak znosić te upały, które powodują, że jest kilkanaście stopni w środku lata, popołudniami, oraz się dusić w sposób zupełnie nieświadomy, to chyba wolałbym się jednak trochę podusić i poznosić te upały, niż poddać ideologom. Więc wszelkie inicjatywy broniące ludzi przed wszystkim, co jest związane z polityką klimatyczną, popieram. Całe to ratowanie klimatu jest jedną wielką bujdą. I to, czy człowiek wpłynął na klimat, czy nie, jest tutaj zupełnie wtórne, panie Wiech. I to byłoby chyba wszystko w tej drugiej sprawce. Wracamy do naszej wycieczki po globie. Portugalia. Od zakończenia Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie minął już tydzień. Wróćmy jednak na chwilę do ich rozpoczęcia. 1 sierpnia mszę otwierającą spotkanie, celebrowaną przez patriarchę Lizbony, Manuela III, na rozgrzewkę poprzedził pokaz. Zobaczmy, co się na nim działo. Pan, którego widzieliśmy, nazywa się Joe Melendres. Na jego oficjalnej stronie internetowej czytamy: Joe wykorzystuje swoje umiejętności, by animować ogromne rzesze nastolatków i dzielić się tymi darami na ważnych zlotach młodzieżowych, konferencjach i imprezach krajowych. Dziś Joe Melendres jest mężem i ojcem, a także urodzonym konferansjerem, dynamicznym wykonawcą muzycznym, inspirującym mówcą i ekspertem prowadzącym rekolekcje. Czasami myślę sobie o tym, że ojcowie rewolucji, tak to nazwijmy, teraz mówię o rewolucji gender. Od samego początku, kiedy już najpierw jakieś lobby dążyło do tego, żeby wykreślić homoseksualizm z listy chorób psychicznych. I potem przez kolejne dziesięciolecia całe to lobby robiło dosyć duże postępy. Ideologia, bo to jest ideologia homoseksualizmu, potem tam transseksualizmu, ideologia gender robiła postępy. I myślę sobie czasami tak, że ci, którzy to inicjowali, wtedy nawet nie wiedzieli, że będzie internet. Nie wiedzieli, że będzie TikTok i różne podobne media społecznościowe. Więc podejrzewam, że oni w najśmielszych snach nie podejrzewali, do czego doprowadzi ta ideologia. Jeżeli niektórzy z nich jeszcze żyją, to jestem ciekaw, jak sobie, co dzisiaj sobie o tym myślą. Czy są zadowoleni, że kiedy zaczynali, powiedzmy, wykreślać homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych czy chorób psychicznych, tego nie wiem, ktoś mądrzejszy musiałby to sprawdzić. Czy spodziewali się, że dosłownie za kilka pokoleń 20% nastolatków w Stanach Zjednoczonych będzie identyfikowało się jako LGBT? Jak to się ma do tego pana Joe, którego widzieliśmy? Myślę, że identycznie ojcowie Soboru Watykańskiego II i moderniści w kościele w najśmielszych snach nie podejrzewali, do czego zaprowadzi jakby te zmiany do czego zaprowadzą, te zmiany, które oni inicjowali. Czy oni sobie wtedy na przykład na soborze mogli zdawać sprawę z tego, że już kilkadziesiąt lat później pan Joe będzie znanym, nie wiem czy znanym, ale dobrym, podobno wziętym rekolekcjonistą i będzie w ten sposób jakby rozgrzewał tutaj katolików, wiernych kościoła katolickiego, oczywiście no teoretycznie. Będzie ich w ten sposób budził. Po co tam śpiewać, kiedy ranne wstają zorze, skoro można sobie zrobić, zaprosić pana Joe i pan Joe będzie no jakby tak inspirował ludzi do prawdziwie głębokiego przeżycia ofiary, jaką jest msza święta, bo to było, zdaje się, rozgrzewka przed mszą świętą. Więc myślę, że podobnie jak ojcowie rewolucji, konkretnie ci od ideologii gender, nie zdawali sobie sprawy, co się będzie działo już za kilka pokoleń, tak myślę jednak, że prekursorzy zmian w kościele nie spodziewali się, że pan Joe całkiem wkrótce będzie rekolekcjonistą katolickim. Teoretycznie przynajmniej. Kochani, zanim pójdziemy do kolejnego miejsca, polecimy do kolejnego miejsca w naszej wycieczce po globie, chciałbym zachęcić Was do słuchania podcastu. Codziennie już o 2 w nocy pojawia się odcinek Sprawki Okiem Katolika rano. To jest około 15 minut podcastu, najważniejsze wydarzenia. Tam jest też krótki żywot świętego z danego dnia oraz krótka rozprawka.
Jest poniedziałek, 14 sierpnia. Wigilia święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień drugiej klasy.
Na Spotify'u i podobnych platformach, gdzie można słuchać podcastów, pojawia się to o 2 w nocy, a na YouTubie tutaj o 6 rano. Obecnie codziennych słuchaczy podcastu jest około 16 tysięcy, niespełna 16 tysięcy, natomiast no, zupełnie nie miałbym nic przeciwko, żeby było ich więcej, więc jeżeli chciałby się rozważyć coś takiego, żeby to na próbę przynajmniej do swojego poranka albo w każdym momencie w ciągu dnia można tego posłuchać, dołożyć sobie taki element dnia, to będzie mi bardzo miło, a mam nadzieję, że również Tobie, kiedy zaczniesz tego słuchać. Tyle może, jeżeli chodzi o taką autoreklamę. Idziemy do kolejnej sprawki. Stany Zjednoczone. W 11 odcinku swojego nowego programu Tucker na Twitterze. Pan Tucker Carlson przeprowadził wywiad ze znanym raperem Ice Cube'em, którego prawdziwe nazwisko brzmi Oshia Jackson. Na początku pan Carlson spytał gościa, dlaczego zgodził się na wywiad, wiedząc, że przyniesie to krytykę ze strony lewicy. Raper odpowiedział: ponieważ uważam, że to głupie nie rozmawiać z ludźmi. To, czy się zgadzamy, czy nie, nie ma znaczenia. Porozmawiajmy o tym, podebatujmy. Opowiedział także o tym, jak doznał na własnej skórze zjawiska tzw. skancelowania. Gdy pani Oprah Winfrey zapraszała do swojego programu obsadę serialu, w którym Ice Cube grał, on sam nie został zaproszony. Powodem było przyjęcie przez niego zaproszenia, wystosowanego przez sztab Donalda Trumpa w roku 2020, do rozmowy o sytuacji czarnoskórych. Następnie pan Carlson zapytał gościa: czy uważasz, że przesadzamy z rolą konfliktu rasowego w życiu Ameryki? Tak, myślę, że rasa zajmuje za dużo miejsca. Wszyscy mamy w swoim życiu osoby należące do tej samej rasy, których nie znosimy. I są w naszym życiu ludzie z innych ras, z którymi dogadujemy się o wiele lepiej. Więc nie chodzi o rasę. Ice Cube odniósł się także do środowisk promujących transpłciowość. Nie wszyscy muszą cię afirmować. Jeśli budzę się i mówię, czuję się jak gołąb i chcę, żeby wszyscy traktowali mnie jak gołębia. Niektórzy mogą powiedzieć, dobra stary, będziemy cię traktować jak gołębia. Z drugiej strony inni mogą powiedzieć, stary, nie, to twój świat, a ja nie jestem jego częścią. I muszę być na to gotowy. Świat jest wielki. Nie wszyscy muszą się do mnie stosować. Próbujesz nagiąć wszechświat do swojej woli, a tak to nie działa. Taki pan Ice Cube by może nie był zbyt interesujący dla Polaków, ponieważ u nas są inne, na szczęście u nas nie ma tego tematu rasowego, więc są inne narzędzia do wprowadzenia rewolucji neomarksistowskiej, na szczęście dużo słabsze, bo u nas jesteśmy kilkadziesiąt lat powiedzmy za Zachodem. Poza tym widzieliśmy komunizm, więc trochę trudniej u nas jakby to wprowadzać, chociaż u młodych ludzi są prawdziwe postępy, niestety. Natomiast na przykład w Stanach i nie tylko w Stanach bardzo ważnym narzędziem wprowadzania całej tej ideologii jest rasizm, wykorzystywanie rasizmu. Bo tak naprawdę wszystkie te narzędzia polegają na tym, żeby tworzyć sztuczne proletariaty. Podobnie jak w rewolucji bolszewickiej proletariatem byli ludzie niezadowoleni z tego, że ktoś ma więcej pieniędzy, że to jest klasa pracownicza, klasa robotnicza raczej i że oni mają niesprawiedliwie, niedobrze. I ich jest bardzo dużo, więc pójdą na tą garstkę burżuazji, ich tam obalą i przy okazji wprowadzą anarchię. Niby będzie wolność, równość i braterstwo, a tak naprawdę nie ma nigdy równości, więc inna grupa ludzi przejmie kontrolę i będzie wykorzystywała cały ten nowy system do swoich zamiarów. Identycznie na Zachodzie próbuje się to zrobić, ale nie można było wziąć klasy robotniczej, bo jednak kapitalizm spowodował, że nie było tak przeważającej liczby ludzi zupełnie biednych, żeby z biednych zbudować siłę, która będzie w stanie obalać systemy. Więc wymyślano te nowe proletariaty i w Stanach, jeżeli chodzi o bardzo, bardzo ważny proletariat, to są osoby czarnoskóre. I tam są cyrki z tym. Natomiast tak naprawdę pana Ice Cube'a chyba pokazujemy z innego powodu. To jest człowiek, który odrzucił rolę w komedii Oh Hell No, w której miał zagrać z panem Jackiem Blackiem. I za tę rolę miał dostać 9 milionów dolarów. To nie jest oczywiście człowiek ubogi, ale mówił w wywiadzie, że no 9 milionów dolarów to na pewno nie jest kwota dla niego niezauważalna. I zrezygnował z roli w tym serialu, ponieważ producenci powiedzieli swojego czasu, że cała obsada musi sobie wstrzyknąć kryzys klimatyczny w ramię. Na co pan Ice Cube powiedział, że niekoniecznie. No on spoko, jakoś sobie poradzi bez tego. I to było wtedy takie wydarzenie, powiedzmy, dla tych takich no, szurów, antyszczepionkowców, no, ludzi ciemnogrodu, takiego jak ja. To było wydarzenie spore, ale oczywiście szybko wyciszone przez media, no bo gdyby tak go zapraszać wszędzie i pytać, dlaczego 9 milionów dolarów odrzuciłeś, tylko po to, żeby sobie nie pozwolić wstrzyknąć kryzysu klimatycznego w ramię. Pomniejsze jakieś takie niszowe media wtedy go pytały i on mówił, że no po pierwsze to jest jakiś zupełnie eksperymentalny preparat, po drugie w ogóle on nie wierzy w żaden nacisk, niedobrze sobie radzi psychicznie z naciskiem tego typu, to jest jego ciało, a nawet gdyby cały ten kryzys klimatyczny w strzykawce był świetnie sprawdzony i bezpieczny, to on wciąż nie rozumie, dlaczego ma się chronić przed chorobą, która najprawdopodobniej jemu w jego wieku nie zagraża. I dlatego właśnie dzisiaj pan Ice Cube zawitał w naszej wycieczce po globie. Po pierwsze, dobrze jako osoba czarnoskóra przeciwstawia się temu kretynizmowi tam, wykorzystywaniu rasizmu do tworzenia klas. Po polsku to się nawet rymuje, bo kiedyś była wojna klas, walka klas, dzisiaj jest walka ras w Stanach. Po pierwsze, trochę się temu przeciwstawia, a po drugie powiedział, że 9 milionów dolarów za to, że da sobie wstrzyknąć odrobineczkę tylko dosłownie kryzysu klimatycznego, powiedział nie dziękuję. Także jest to budujące, że są ludzie po prostu odważni i dosyć tacy nieujęci w swoim własnym podążaniu za rozumem, za zdrowym rozsądkiem. Myślę, że w tej sprawie to wszystko. Lecimy w kolejne miejsce globu. Ponownie Stany Zjednoczone. Stacja Fox News przeprowadziła wywiad z chłopakiem używającym pseudonimu Kobe. Gdy miał 11 lat, oznajmił on swoim rodzicom, że jest transpłciowy. Aktywiści ruchu trans namówili go, by zaszantażował otoczenie samobójstwem w celu uzyskania zgody na tzw. zmianę płci. W wieku 13 lat rozpoczął przyjmowanie hormonów blokujących dojrzewanie. 3 lata później hormonów kobiecych, a w wieku 19 lat przeszedł operację kastracji. Miało to pomóc w poprawie mojego zdrowia psychicznego, ale to nic nie dało. Zamiast tego do końca życia będę musiał się leczyć. Straciłem normalne funkcje seksualne. Straciłem czucie tam na dole. Samopoczucie psychiczne było bardzo złe. To był i jest ciągły ból. Wszystko to wpłynęło też na moje funkcje poznawcze. Pojawiła się mgła myślowa, która dopadła mnie w środku rozmowy. Z powodu przyjmowania blokerów dojrzewania chłopak przestał rosnąć. Cierpi też na chroniczne bóle kręgosłupa. Usunięto mu jądra i stworzono sztuczną pochwę. Lekarze w raportach twierdzili, że polepszyło to jego stan psychiczny. Nic z tego nie było prawdą. Nie byłem stabilny psychicznie. Nienawidziłem siebie. Chciałem umrzeć. To było straszne. Kobi zdecydował się na powrót do swojej płci, chociaż nie jest to oczywiście w pełni możliwe. Do końca życia będzie odczuwał skutki tego, co mu uczyniono. Mamy zatem chłopaka, który dramat przeżywa. Nie ma już męskiego przyrodzenia. Myślę, że do końca życia żyć w ten sposób będzie musiał wykazać się bardzo dużą odpornością psychiczną, bo ciężko będzie mu zapomnieć o tym, bo będzie po prostu, ta zmiana jest fizyczna, ta zmiana jest trwała, więc praktycznie zawsze już myjąc się albo kompletnie wykluczywszy jakieś sprawy damsko-męskie, będzie musiał jakby pamiętać o tym, co mu uczyniono. Myślę, że takie historie rzucają zupełnie inne światło na chociażby na takich ludzi jak ja, bo wielokrotnie mi się na przykład mówiło, że trochę jakąś obsesję masz, Dawid, czy coś, że o tym gender to tak naprawdę co jakaś mniejszość tam sobie chodzi z flagą. Nie, to jest ideologia, która jest potwornie groźna, potwornie. Nie zawsze to się kończy tak jak u tego chłopaka, że to jest wręcz groźne dla organizmu jego. Bardzo często to są tylko zmiany emocjonalne, zmiany psychologiczne w młodych ludziach. To są potworne. Ta ideologia jest potworna. Zresztą jak każda ideologia lewicowa polega na tym, że bierze się ludzi z jakimś odczuwalnym problemem od samego początku, tak jak proletariat. Podoba wam się to, że macie mniej kasy niż burżuazja? Nie. To my wam go rozwiążemy. I potem już całe to rozwiązanie jest fikcyjne, jest kompletnie niekorzystne dla tej grupy. Nic im tak naprawdę nie pomoże. Ale problem jest odczuwalny, podobnie jak problem nastolatków. Jest coś takiego, taki okres w życiu nastolatka. Dzisiaj ten okres się bardzo jakby w coraz młodszym wieku może być ten moment. Dlatego, że dzieci obcując z elektroniką, z TikTokiem i tak dalej, dużo wcześniej mogą jakieś hormony w sobie rozbudzić, tą całą burzę hormonalną, bo obserwują sprawy, indoktrynuje się je seksualnymi tematami, zanim tak naprawdę to zainteresowanie następuje samoistnie, bo ono następuje w którymś tam wieku. Jasnym jest dla wszystkich, że następuje moment w okresie nastolęctwa, w którym zaczyna być ciężkawo. Już nie jesteś dzieckiem i jeszcze nie jesteś dorosłym. Twoje ciało się zmienia, twoja psychika może nie nadążać, możesz mieć burze hormonalne różne. I dokładnie w tym momencie więc odczuwasz problem, odczuwasz jakąś niepewność społeczną, fizyczną i w to wchodzi ta ideologia. To szataństwo w tym momencie mówi, że jest problem, pomożemy. I tak naprawdę to, co mówił ten chłopak też, że on zaszantażował najbliższych samobójstwem, to jest też bardzo ważne w całej tej ideologii. Tak naprawdę cała ta ideologia jest taka niebezpieczna i silna również przez to narzędzie, bo jakby tam cały czas jest, jakby tak wisi w powietrzu taki szantaż krzywdy własnej, że sobie coś zrobi ta osoba. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, dziewczyną, a mówi, że jest chłopakiem, no to gdyby nie była zindoktrynowana, że może zagrozić sobie wręcz właśnie okaleczeniem siebie, zrobieniem sobie krzywdy, to by się mówiło, weź Helena, się nie wydurniaj. Nie wydurniaj się po prostu. Daj spokój. Ale że jak się te dzieci tam już, powiedzmy, zindoktrynuje i one reagują w sposób lękowy albo w sposób agresywny, no to reszta społeczeństwa zaczyna się z tym trochę cackać. No dobrze, dobrze, słuchaj, no byleby sobie tam krzywdy nie zrobił. I te środowiska, globaliści, którzy za tym stoją tak naprawdę, ideolodzy, uwielbiają, kiedy jakiś człowiek młody sobie zrobi krzywdę. To jest dla nich Eldorado, że jeżeli dzieje się coś, na przykład jakaś tam ustawa wchodzi w Stanach, że w naszym stanie nie będzie można na przykład zmieniać płci, zanim się nie skończy 18 roku życia. I zaczynają się odpalać konta internetowe, histerie nakręcają, histerie, że to jest po prostu już mordowanie osób transseksualnych i tak dalej. I cel jest zawsze jeden, żeby nakręcić bardzo dużo histerii wśród młodych ludzi i niech sobie jedna osoba coś zrobi. To jest zawsze cel, żeby ktoś sobie coś zrobił. Jak sobie jakiś transwestyta coś zrobi, nagra filmik i powie, że przez to, co zrobiliście, źli ludzie, jacyś tam konserwatyści, faszyści, katolicy, chrześcijanie, przez to, co mi zrobiliście, postanowiłem ze sobą skończyć, to jest Eldorado dla tych ideologów. To jest bardzo często nakręcanie tej histerii ma to na celu właśnie. Natomiast ten chłopak tutaj przyznaje, że jego namówiono, żeby zaszantażował własną rodzinę samobójstwem, jeżeli mu nie pozwolą. No i taki rodzic, co ojciec patrzy i mówi, co ty chcesz zrobić, synu? No, odciąć sobie coś. No nie. Tato, ja się zabiję. Po prostu się zabiję. Mam plan, ja się zabiję. O, Szataństwo. To jest czyste szataństwo. I teraz pokażę wam na przykład filmik, jaka lalka wychodzi. I jestem ciekaw, czy będziecie mieli na to taką reakcję, jak zwykle się ma na takie filmiki, że ale powariowali, ale w ogóle... Co Dawid pokazujesz? Takie też jakieś takie no, niepoważne rzeczy. Zobaczmy sobie na taką lalkę. Lalkę Barbie, którą można kupić swoim dzieciom. Lalka jest z serii Shave and Play, czyli ogól i baw się. I jeżeli się jakby nie czuje całej tej ideologii w jej całym przerażającym całokształcie, między innymi, która się kończy w ten sposób, że jakiś chłopak już do końca życia nie ma czegoś, albo dziewczyny sobie na przykład odejmują po prostu biust, albo nawet jeżeli nie robią czegoś takiego, biorą hormony, zaburzają całą swoją gospodarkę hormonalną, albo nawet po prostu no, rozpoczną życie intymne jeszcze z tą samą płcią, z własną płcią. To są rany okaleczenia na całe życie. Jeżeli ktoś nie patrzy na to w ten sposób, to rzeczywiście mówienie, że no jest problem, Barbie wypuściło lalkę Shave and Play, to rzeczywiście taka osoba może myśleć, że to jest jakiś niepoważny problem. Lalkę sobie ktoś ogoli, pokazujesz to jako jakiś problem. No tak, to jest gigantyczny, wielki, wielki problem. Lalka Barbie, którą można ogolić, a potem się nią bawić, to jest gigantyczny problem, a nie jakiś żart. Okej, to myślę, że tyle w tej sprawce. Wracamy do naszej wycieczki po globie i lecimy w kolejne miejsce. Republika Południowej Afryki. Pan Julius Malema, przewodniczący partii Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą, cieszący się 10% poparciem, podczas zjazdu partyjnego nawoływał do zabijania białej ludności RPA, czyli burów. Zabij bura, zabij farmera. Do sprawy na Twitterze odniósł się pan Elon Musk, który sam jest urodzonym w RPA burem. Oznaczył, czyli zwrócił się bezpośrednio do prezydenta tego kraju, pana Cyrila Ramaphosę i zapytał, dlaczego nic nie mówisz? Od wielu lat południowa Afryka zmaga się z ludobójstwem, dokonywanym przez czarnych na białej ludności. Widoczne na nagraniu krzyże symbolizują każdego zabitego białego farmera, jedynie w latach 2018-2022. Tę sprawę chciałem pokazać głównie w tym celu, żeby uświadomić, bo często młodsi ludzie ode mnie o poglądach podobnych do moich myślą, że tak naprawdę problemem marksizmu tego współczesnego, marksizmu kulturowego powiedzmy, jest jakby, że on sam w sobie jest problemem. Czyli na przykład, już o tym mówiłem w live'ie w ostatni czwartek, o, może z tego miejsca znowu autoreklama, w czwartki o godzinie chyba 20, chyba zmienię godzinę na 20, bo było o 21, to było trochę późno, będą live'y, więc jeżeli chcecie jakby oglądać program na żywo i możemy wtedy sobie rozmawiać w komentarzach, dwa live'y są za nami, bardzo, bardzo, według mnie pierwszy był bardzo chaotyczny, drugi już chyba trochę mniej, na pewno te live'y będę kontynuował. I w ostatnim live'ie była mowa o Rosji, że są młodzi ludzie, którzy mają poglądy zbliżone do moich, ale widzą Rosję jako spoko kraj, no bo tam na przykład nie ma tematu homoseksualizmu, małżeństw, osób tej samej płci i tak dalej. I że to jest według mnie zasadniczy błąd logiczny i myślowy, bo cała ta seksualizacja świata zachodniego służy do tego, żeby wprowadzić pewien system. Jeżeli on już jest wprowadzony i on po prostu dominuje, podobnie jak w Chinach, jeżeli ten system już tam jest, to po co? To się w ogóle nie opłaca seksualizować tego społeczeństwa. W ogóle się nie opłaca teraz zaczynać całej tej sieczki, skoro już jest cel osiągnięty. Na Zachodzie nie ma komunizmu, nie ma tak naprawdę jeszcze systemu zupełnie opartego, wywodzącego się z ideologii marksistowskiej, więc tam trzeba tworzyć te rzeczy. I tak samo tutaj tę Afrykę pokazuję, bo często się myśli, że w Afryce jest spoko, bo tam również, no, też oni mają trochę inną mentalność, są zupełnie w innym punkcie rozwoju, jeżeli chodzi o sprawy takie postępu ekonomicznego, technologicznego, więc dla nich taki tekst, że wiesz, chłopak może być dziewczyną, no to jest to nie jest problem do końca tego, to są problemy pierwszego świata, tak? Czyli w krajach wysoko rozwiniętych takie bzdury mogą w ogóle przejść, kiedy ludzie są syci, młodzież jest syta, nie? Drugie pokolenie już po prostu kasy, full, żadnych problemów i wtedy wchodzi ideologia gender i słuchaj, to jest bardzo ważne, jakie masz zaimki. Oczywiście w Afryce coś takiego nie przejdzie, ale to nie znaczy, że tam nie będą te siły jakby komunizmu próbowały wprowadzić. I tam ewidentnie właśnie walka klas to jest walka ras i tam jest inne narzędzie wykorzystywane do tego samego celu. Tutaj się buduje te sztuczne proletariaty, tam się buduje, no czy on jest sztuczny? No ludzie, tak, w XXI wieku to już jest sztuczne. Więc tam się śpiewa piosenkę, która była śpiewana przez osoby czarnoskóre za czasów walki z apartheidem, czyli z segregacją rasową w RPA. I oni to wtedy sobie śpiewali, no zabij bura, zabij farmera, czyli zabij białego człowieka. Może kiedy to była wojna domowa, to wtedy może to jeszcze było jakoś na miejscu. Mamy rok 2023 i partia polityczna śpiewa sobie zabij bura, zabij farmera i ta partia ma 10% poparcia. Ma 10% miejsc w Sejmie, zdaje się, czy tam w ich, przepraszam, parlamencie i oni będą mieli wybory w przyszłym roku i ona ma w sondażach około 10%. Próbowano tam to prawnie ograniczyć, ale sąd uznał, że to nie jest mowa nienawiści. Więc mówię o tym, żeby pokazać, że w zależności od rozwoju kraju i od kultury, która panuje w tym kraju, innych narzędzi będzie się używało do tego samego, czyli do rozprzestrzeniania błędów Rosji, jak to nazywała Matka Boża w Fatimie. Bo to są po prostu błędy Rosji, czyli marksizm. Nie mówię, że marksizm, bo Karol Marx nie był Rosjaninem, ale ewidentnie Rosja to jest kraj, który przoduje w rozwoju tej ideologii. W którym momencie to weszło w Chinach? Dużo, dużo później. Tak naprawdę Chiny zaczęły używać tych samych narzędzi, żeby zbudować sobie takie państwo, jak mają dzisiaj. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie również bardzo się forsuje te ideologie, no nie można by śpiewać zabij białego człowieka. Nie można by. Czarni ludzie nie mogliby tak śpiewać. Bo są inne standardy. A w Afryce mogą sobie śpiewać zabij białego człowieka. Nie ma problemu. Gdyby w Afryce komuś powiedziano to na przykład, że ty niemądry geju, no to w Afryce by się z tego wszyscy śmiali, a w Stanach to już byłaby mowa nienawiści, można by pójść do więzienia. Więc są różne standardy, ale cel jest taki sam. Na przykład w RPA 10% i to rośnie, bo ten pan, co tam śpiewał, to jest założyciel tej partii. Ten pan tę partię założył całkiem niedawno, ona już ma 10% poparcia i podobno ten pan również mówi na różnych wiecach i publicznie mówi, że nie wzywam wcale do rzezi białych ludzi, przynajmniej na razie. Taki żarcik mówi sobie w telewizji. Więc tak naprawdę to są bardzo podobne narzędzia. Znajdujesz jakąś część społeczeństwa, która ma jakiś ból i mówisz im, masz ból, są winni. Musimy tylko załatwić tych winnych i będzie dobrze. Wszędzie ten sam mechanizm i wszędzie bardzo, bardzo podobny cel. W RPA do tego celu wykorzystuje się walka klas, to walka ras. Swoją drogą ciekawe, co pan Nelson Mandela by na to powiedział, bo on, przynajmniej jak kiedyś czytałem o nim, to on bardzo studził wszelkie nastroje takie właśnie antybiali ludzie. Powiedział, że jeżeli mamy budować to państwo, RPA, to nie będziemy szukać zemsty. Do czarnych to mówił. Będziemy budować od nowa współistnienie tych dwóch ras w Republice Południowej Afryki. Pan Nelson Mandela nie żyje, a pan, on się nazywa Julius Malema, mówi dzisiaj, zabij bura, zabij farmera. Ciekawe, idziemy do kolejnego miejsca, lecimy do kolejnego miejsca w naszej wycieczce po globie. Polska.
Tu się oprzesz. Przecież tutaj mnóstwo ludzi mówi, śmieją niektórzy, no dobra, myjecie kibelki, jestem niewierzący, a ja też mogę skorzystać, tak, możesz skorzystać.
W dniach od 3 do 5 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbyła się kolejna edycja Paul and Rock Festival, dawniej znanego jako przystanek Woodstock. Jak co roku w ramach festiwalu odbywał się także przystanek Jezus. Posłuchajmy, co na jego temat do powiedzenia. W rozmowie z reporterem wirtualnej Polski miał organizator, ksiądz Rafał Jarosiewicz.
Ta czysta Ewangelia to jest traktowanie drugiego człowieka jako daru, niezależnie od tego, czy on jest satanistą, czy on jest LGBT. Przepraszam, że tak mówię wprost. On jest najpierw dzieckiem Bożym. Wynajęliśmy to i to je, które sprzątamy regularnie. Po co? No bo nie da się pokazać miłości Pana Boga, nie pokazując miłości do człowieka. Nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, zwyczajnie. Więc nie ma tutaj ani narzucania czegokolwiek, ani w jakikolwiek sposób nawracania, tylko jest pokazywanie miłości, którą gdzieś myśmy odkryli, nie?
Należy docenić rozbrajającą szczerość księdza Rafała. Można być mu wdzięczny za tak otwarte nazywanie spraw, za słowa o nienawracaniu nikogo, o otwartości na satanistów i osoby LGBTQ i wszystkie inne literki, a przede wszystkim o ewangelizacji poprzez mycie kibli. Gdyby się nad tym zastanowić, teraz już każdy będzie mógł ewangelizować, nie wychodząc z domu.
Oglądając ten materiał, szczerze mówiąc, największą uwagę zwróciłem od razu na tą kartkę. Bo to jest tak, że jak takie zmiany następują przez dziesięciolecia, to po kawałeczku się coś zmienia. Gdyby taką kartkę pokazać komuś, powiedzmy, sprzed 100 lat i zapytać, czy to mógł zrobić katolik, to by było śmiech na sali. No oczywiście, no nie. Jak można na jednej kartce mieć słowo Jezus i kibel? Na jednej kartce. Ale wystarczy, że to tak właśnie powolutku sobie idzie i dzisiaj ktoś pewnie pomyśli, no ale się przyczepił, no to Dawid, się czepiasz bez sensu. Nie, no gdyby tak naprawdę spojrzeć na to zdroworozsądkowo, inaczej niż nam się pierze mózgi, no od dłuższego czasu, żeby patrzeć, że patrz w serce, patrz w intencje. No nie, jeżeli ci ludzie mają kartki, na których jest użyte słowo Jezus i kibel na tej samej kartce, to ci ludzie mają bardzo głęboki problem z zrozumieniem religii katolickiej. Posłuchajmy jeszcze raz, co powiedział ten ksiądz.
Ta czysta Ewangelia to jest traktowanie drugiego człowieka jako daru, niezależnie od tego, czy on jest satanistą.
Czysta Ewangelia to jest szanowanie drugiego człowieka jako daru. Co to znaczy? Co to za nauka? Myślałem, że czysta Ewangelia to jest nauka o wcieleniu i odkupieniu. Że to jest czysta Ewangelia. Przyszedł Pan Jezus i nauczył ludzi o tajemnicy Trójcy Świętej oraz przez tajemnicę właśnie wcielenia, czyli to, że w ogóle się urodził jako człowiek, i odkupienia, i Kościoła, który nam zostawił, to jest jakby ta Ewangelia, którą trzeba głosić. A tutaj ksiądz mówi, że czystą Ewangelią jest traktowanie drugiego człowieka jako daru. I to jest czysta Ewangelia. No to jest inne wyznanie. Też brzmi dobrze. Co prawda trochę podobnie do protestantów, do wszystkich chyba religii, w których w większości przynajmniej. Trzeba być w miarę dobry dla drugiego człowieka, przyzwoity. No więc tak naprawdę dlatego kapłana chyba nie różni się niczym wiara katolicka od każdej innej. Natomiast no, jest to po prostu inna definicja Ewangelii. Trzeba się zdecydować, czy katolicyzm to jest to, co było przez 2000 lat z grubsza, czy katolicyzm to jest to, co mówi się dzisiaj. Że czysta Ewangelia to jest traktowanie drugiego człowieka dobrze. Okej. Okay. To teraz posłuchajmy jeszcze tego, co powiedział ten ksiądz.
Niezależnie od tego, czy on jest satanistą, czy on jest LGBT, przepraszam, że tak mówię wprost, on jest najpierw dzieckiem Bożym. Wynajęliśmy to i to je.
I tak można w kółko. W kółko jakby to samo. On jest, satanista jest dzieckiem Bożym. Tak powiedział ten kapłan. Ewangelia świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Teraz przeskoczę parę wersetów i napisane jest tak. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A więc święty Jan pisze. Po co on to pisze? Żeby 2000 lat później publicznie w mediach, bo święty Jan tak naprawdę napisał to na jakimś pewnie pergaminie. I żeby to rozprzestrzenić, trzeba było się bardzo, bardzo napracować, żeby Ewangelię rozprzestrzenić wtedy. A dzisiaj mamy media społecznościowe, do których święty Jan nie miał dostępu i kapłan Kościoła katolickiego, czyli jest sukcesja apostolska, czyli ten ksiądz, który to powiedział, jest następcą apostołów, w tym świętego Jana. 2000 lat później mówi wszystkim, że satanista jest dzieckiem Bożym. I oczywiście wielu znawców przyjdzie i zacznie mi tłumaczyć jakieś meandry, tak naprawdę teologii, o których może ja nie wiem, że w szerszym znaczeniu, w węższym znaczeniu wszyscy są dziećmi Bożymi, ale jednak nie wszyscy i tak dalej. No ale skoro w Ewangelii jest napisane, że wszyscy są
stworzeniami bożymi, ale dziećmi są ci, którzy przyjmą imię Jezus i w nie uwierzą, no to jak satanista jest dzieckiem Bożym? Więc księże Rafale, jak to zwykle bywa, osoby o poglądach podobnych do moich, czyli można by nazwać ich tradycjonalistami, którzy uważają siebie za po prostu wiernych wierze katolickiej, religii katolickiej. Ciężko o dialog, bo po takim ataku z mojej strony, co nie miało być w ogóle atakiem, ale tak to będzie oczywiście odebrane, bo ksiądz się napracował, zrobił przystanek Jezus. Ile to roboty, ile tam młodych ludzi, ile starań. I teraz jakiś youtuberek, tak, będzie księdzu mówił coś. Więc wiadomo, że ciężko tutaj tak naprawdę o dialog. No ale pytam tak po prostu, dlaczego ksiądz twierdzi, że satanista jest dzieckiem Bożym i jak to się ma wprost do słów świętego Jana Ewangelisty? Bardzo księdza o to proszę, żeby ksiądz mi odpowiedział, jeżeli ksiądz kiedyś obejrzy ten materiał. Można do mnie napisać na różne sposoby. Kto jest dzieckiem Bożym? Wierzący w imię Jezus, chrześcijanin, czy wszyscy w tym satanista? Okej. Ostatnia sprawa również jest z Polski i tam również nastąpi coś w rodzaju krytyki z mojej strony, co wcale nie jest dla mnie aż tak przyjemne, jak niektórym może się wydawać, że Dawid krytykuje. No spójrzmy. Ponownie Polska. Podczas 15. edycji Dziękczynienia w rodzinie, wydarzenia organizowanego przez Radio Maryja w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, można było zobaczyć podczas mszy następujący układ taneczny. Radośnie pląsają sobie, trzymając się za ręce, nie tylko świeccy, ale również kapłani koncelebrujący mszę oraz zaproszeni goście, w tym politycy. Po mszy miał miejsce koncert zespołu Bayerful. Na szczęście nie w kościele. Powstaje jednak pytanie, zupełnie poważne. Czy wykonanie słynnego hitu Majteczki w kropeczki podczas liturgii znacząco by odbiegało od tego, co zostało tam zaprezentowane? Jaki jest największy dramat modernizmu? Z modernizmem w sensie. Największy problem. Taki, że bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, których w jakimś rozumieniu należy nazywać dobrymi, katolików, tych, którzy dzisiaj już są wychowywani w tej wierze religii katolickiej z tym nowym obliczem, które to oblicze, niektórzy no niedobrzy ludzie, moderniści, mówię o tych świadomych dzisiaj, którzy specjalnie aranżowali te wszystkie zmiany. Mam nadzieję, że w najbliższy piątek, przynajmniej wszystko na to wskazuje, ukaże się już pierwszy film z cyklu. Jeszcze nie wiem, jaki będzie się nazywał ten cykl. W każdym razie to będzie około 20-minutowy odcinek o Soborze Watykańskim II. To będą takie filmy, w których postaram się wyjaśniać, zespół je przygotowuje, razem je z zespołem przygotowujemy. To będą filmy wyjaśniające w sposób dosyć prosty, rzeczy, o których tutaj mówię, tak powiedzmy bardziej kolokwialnie. Więc niedobrzy ludzie, panowie moderniści, ale ci świadomi, którzy już przed Soborem, już na długo przed Soborem, chcieli zmieniać Kościół. Oni doprowadzili do tego, że Kościół jest dzisiaj taki, jaki jest. Widzieliśmy pana Joe, który tam skacze, techno, śpiewa i, czy tam powiedzmy, zagrzewa ludzi do dobrego przeżycia Eucharystii. I tutaj mamy co? Tak naprawdę trzymamy się za ręce i śpiewamy. I jaki jest największy dramat? Że ktokolwiek, kto postara się o tym mówić, jak na przykład teraz ja, będzie nazwany człowiekiem złym, złośliwym. Jak możesz w ogóle? Powiedziałeś, że tam majteczki w kropeczki, oni się tak starają. Ile tam serca, ile tam księży, ile tam dobrych ludzi, ile tam te panie śpiewają. Więc ci wszyscy ludzie to są dobrzy ludzie. I taki jakiś przyszedł taki i będzie teraz mówił, no nie ma w tym Dawid, a już najczęściej to słyszę, że to nie jest z ducha dobrego takie krytykowanie. No więc pomyślmy rozumowo, jak inaczej można w ogóle do tego podejść, że okej. Czy to jest... Zresztą wiecie, co ja czuję, kiedy widzę coś takiego? O Jak myślicie, co ja czuję? Złość? Zażenowanie jakąś, jakąś może złośliwość? W pierwszej kolejności czuję wzruszenie. Dlatego, że ja się też w czymś takim wychowywałem. Przecież to jest pamięć tych wszystkich wydarzeń, tak. Ja bym też chciał tam być. No może to akurat nie był klimat jakby zbytnio dla młodych ludzi, ale też nie jestem aż tak młody. Więc chwyćmy się za ręce, podajmy sobie ręce i bądźmy jakby razem. No przecież to jest atmosfera w jakimś sensie pozytywna. Na pewno dużo wartościowych ludzi tam jest. Więc to nie jest tak, że ja widząc takie coś czuję coś negatywnego. No już teraz jakby analizując to przez dłuższy czas, no widzę po prostu, że problem polega na tym, że czy to jest fajne, czy nie fajne, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, czy to jest kult katolicki. I to nie jest, kochani, kult katolicki. Taką tezę przynajmniej stawiam za ludźmi mądrzejszymi od siebie. Bo to nie jest jakby, że od siebie to mówię. To nie jest już kult katolicki. To jest świątynia, która należy do kościoła katolickiego jakby formalnie. Czyli jest, ten budynek jest w majątku kościoła katolickiego. Ten budynek ma bardzo dużo elementów podobnych do tego, jak to zawsze było w kościele katolickim. Ten budynek ma jeszcze wiele rzeczy wspólnych z tamtym wyznaniem, czyli sakramenty są w tym budynku, sakramenty katolickie. Natomiast już liturgia nie jest katolicka i najprawdopodobniej, tego nie wiem, homilia tam wygłaszana najprawdopodobniej no nie jest już do końca katolicka. I jak się takie wieści przynosi dzisiaj Polakom, no to kto tutaj będzie miał bardziej, przepraszam za kolokwializm, przerąbane? Organizatorzy tego śpiewu Podajmy sobie ręce? Czy ja? Ja. Najprościej jest zastrzelić posłańca. A ktoś musi takie rzeczy mówić. Nawet jeśli tam jest pięknie, nawet jeżeli to było bardzo wzruszające, nawet jeżeli ktoś tam wyszedł stamtąd podbudowany czymś, to to nie jest kult katolicki i to jest problem. I jeżeli dzisiaj duża liczba ludzi zacznie to widzieć, to jeszcze jest szansa, żeby Polska, Kościół w Polsce nie poszedł tą drogą, co Kościół na Zachodzie, czyli o kompletnej zagładzie. Bo ci wszyscy ludzie, przepraszam najmocniej tych wszystkich ludzi, życzę wszystkim, żeby byli zbawieni. Natomiast zakładam, że średnia wieku tam nie była jakaś taka najniższa. Więc jeżeli już ci wszyscy ludzie odejdą, zakończą swój ziemski żywot, to kolejne pokolenie już tak silnie nie zasili tych mszy. Jeżeli tam kapłani będą chcieli sobie z politykami za ręce pośpiewać Podajmy sobie ręce i dzisiaj mają tłum, to ten tłum jest tam dlatego, że jest w określonym wieku. Już młodych to nie przyciągnie. Dlaczego? Bo młodych przyciąga prawda. Religia katolicka nigdy nie wymagała reklamy. Że ej, naprawdę, naprawdę, naprawdę cię namawiam, spróbuj, naprawdę cię namawiam. Religia katolicka to jest po prostu prawda. Ją się mówi, ona pada na żyzną glebę albo na nieżyzną glebę. Mówisz prawdę. Przedstawiasz ją tak, żeby była zrozumiana przez drugą stronę. Ta druga strona ją przyjmuje albo nie. Tu nie ma miejsca na reklamę. Hej, hej, słuchaj, zaśpiewajmy. Więc jest mi bardzo niezręcznie tę dużą grupę ludzi dobrej woli porównywać do śpiewania Majteczki w kropeczki, ale inaczej nie widzę żadnej szansy, żeby te rzeczy komentować. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś napisze w komentarzu, co myśli o tym, co powiedziałem. Czyli, czy jest inny sposób, jak wołać, jak pokazywać, jak uświadamiać. No bo jeżeli masz tam full kapłanów, następców, apostołów, którzy tam też koncelebrując Eucharystię, ofiarę, trzymają się za ręce z tymi ludźmi, śpiewają Podajmy sobie ręce. W jaki sposób? Czy da się niezłośliwie? Bo cały czas atakować, nie mówię, że dużo jest tych ataków, ja jestem na to w ogóle gotowy, więc nie ma problemu dla mnie, ale cały czas mówić, że to posłaniec jest winny. Oj Dawid, oj ty się tu wziąłeś, oj. No to dobrze, proszę o lepszą radę. Jak uzmysłowić ludziom, że to nie jest już kult katolicki? Okej, kochani. To by było na dzisiaj wszystko w programie Sprawki Okiem Katolika Wycieczka po Globie. Jutro jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, więc nie ma porannego podcastu. Mam nadzieję, że do usłyszenia w podcaście w środę rano i w czwartek rano. W czwartek wieczorem jest live o godzinie 20, a w piątek, mam nadzieję, ukaże się pierwszy odcinek z naszego cyklu, który ma roboczą nazwę Uczyńmy Kościół Znów Katolickim. Bardzo, bardzo Wam Dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś chce nam pomóc, to proszę dać łapkę w górę pod tym filmem, napisać komentarz. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą, chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Mój drogi widzu, życzę Ci błogosławionego wieczoru i co złego, to nie ja. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w środę rano. Zostań z Panem Bogiem.